z biznesu do słuchania.
No dobrze, a co Was najbardziej zaskoczyło w tym roku? Może tym razem, Marcel, od Ciebie zacznijmy.
Aktywność inwestorów na giełdzie to jest coś, co jest pozytywnym zdecydowanie sygnałem. Może, nie wiem, czy to jest zaskoczenie, ale jest duża grupa inwestorów, która zaczęła inwestować w takie spółki covidowe. I to jest może zaskoczenie trochę negatywne, czy ja wiem? No nie wiem, bo ja na przykład jestem wiernym czytelnikiem Forum Bankiera, więc zdaję sobie sprawę, jak wygląda profil czasem drobnego inwestora. Oczywiście to jest zaburzone na takim forum. No ale do czego dążę? Dążę do tego, że mamy na New Connect, czy nawet na GPW, trochę takich spółek, które w tym roku zajmowały się produkcją komunikatów giełdowych. I to były komunikaty, że a to pracujemy nad jakimiś testami, a to pracujemy nad jakimiś szczepionkami. I także kursy tych spółek szły w niebo. I trochę mi brakowało takiej odpowiedzialności za słowo i ze strony spółek, i ze strony nawet przedstawicieli rządu, czy władz. W tym kontekście mieliśmy głośny przypadek Biomedu Lublin, który pracuje nad lekiem opartym o osocze ludzkie na koronawirusa. Mieliśmy transmitowaną we wszystkich mediach konferencję, na której senator PiS Grzegorz Czelej pokazywał taką fiolkę i mówił: to jest lek, który zabija COVID. Pierwszy na świecie. Coś takiego mówił. No i kurs oczywiście sobie szedł w górę, potem mocno spadł, lek nie jest lekiem, tylko jest preparatem, który wchodzi w badania kliniczne, więc do tego, żeby stał się lekiem, jeszcze dużo nam brakuje. No, generalnie nie brakowało w przestrzeni publicznej takiej odpowiedzialności za słowo i nie wiem, czy to jest negatywne zaskoczenie, ale myślałem, że w takiej sytuacji kryzysowej to jednak po paru miesiącach to już jednak ludzie będą bardziej odpowiedzialni i przede wszystkim nie będą lokować swoich pieniędzy w zapowiedziach osób, o których słyszę pierwszy raz albo nigdy nic nie wiedziały. I to o inwestorach giełdowych też ciekawie świadczy, no bo ludzie wchodzą, mają pieniądze, tak, no muszą mieć pieniądze, skoro zakładają te rachunki maklerskie, muszą mieć jakieś umiejętności, mają tyle spółek do wyboru, inwestują akurat w te, które nie mają żadnej historii sukcesów biznesowych, żadnej, tam w przestrzeni 10 lat nic, zero sukcesów, ale mówią, że my zdominujemy tam polski, europejski rynek testów covidowych, czy tam zrobimy szczepionkę na covid, pyk, idzie kurs w górę.
Może to coś z tym kasynem, o którym mówiłeś?
No, nie wiem, może tak.
Małgosiu, co ciebie najbardziej zaskoczyło w tym roku?
Chłopaki, muszę, przepraszam, o strajku kobiet powiedzieć. Dla mnie,
ale to nie przepraszam.
Spodziewam się hejtu, ale zaskoczeniem było dla mnie nie to, że kobiety wyszły na ulicę, bo powód był, ale to, że to była taka potężna, narodowy taki zryw, że obudziło się tylu młodych ludzi, no bo nie oszukujmy się, te strajki, piątki dla klimatu, przepraszam, to się tak nazywało, no to były jakieś garstka osób, tak? Ale tutaj naprawdę cała Polska wyszła. Zaskoczeniem było dla mnie to, że nie tylko kobiety, bo wśród tych młodych ludzi, tej młodszej generacji jest cała masa facetów, którzy popierają te dziewczyny. Więc tak sobie wyobrażam, że jak już te nastolatki dojdą do głosu i zaczną wybierać polityków i sami się staną politykami, to że wierzę w to, że to będzie jakaś pozytywna zmiana, ale ja to dałam do kategorii zaskoczenie, dlatego że tak naprawdę nie wiemy, czy to będzie dobre, czy niedobre, tak? Co z tego wyjdzie, bo to ciągle trwa. Trudno powiedzieć, że już się coś zakończyło. To tyle.
To chyba jest faktycznie jakby druga strona tego medalu, polegającego na tym, że czeka nas za kilka miesięcy, może kilka lat, zupełnie nowa sytuacja społeczna, polityczna, biznesowa i dzisiaj faktycznie nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, jakie będą konsekwencje i koronawirusa, i lockdownów, i tych zrywów społecznych, które obserwujemy w Polsce i nie tylko w Polsce przecież.
Ja też patrzyłem z zaskoczeniem na te strajki, w tym sensie, że spodziewałem się, okej, no zrobić jedną dużą demonstrację, to sobie wyobrażam, ale to było rzeczywiście tydzień w tydzień, czy w pewnym momencie dzień w dzień w zasadzie, prawda, na ulicach ludzie, coraz większe tłumy, w internecie nakręcająca się spirala. No myślę, że to zaskoczyło tak samo jak nas tutaj, to zaskoczyło też rządzących, którzy długo sobie nie potrafili jakby znaleźć jakiejś narracji takiej, która by wygasiła te protesty. No rzeczywiście ciekawe, co z takiej mobilizacji wyjdzie w dłuższym terminie.
Wybory za 3 lata, to wtedy będzie weryfikacja.
To prawda. Co ciebie, Bartku, zaskoczyło najbardziej?
Naprawdę jestem bardzo szczerze zaskoczony tym, że właściwie zaczynamy się szczepić na COVID-19. Jeszcze parę miesięcy temu to była fikcja zupełna. Przecież wyprodukowanie i wdrożenie szczepionki zazwyczaj to były nie miesiące, tylko lata. I to nie 2-3 lata, tylko raczej 5-6-7. Tymczasem tutaj okazało się, że można w tak błyskawicznym tempie przygotować to nie jeden preparat, tylko kilka preparatów, które miejmy nadzieję, że pozwolą nam wyjść z tego najgłębszego od dekad kryzysu.
Na pewno Marcel zna lepiej tą branżę, więc się wypowie bardziej merytorycznie, ale ja troszkę zgłębiałem ten temat, jak to jest, i to jest efekt tego, że te firmy postawiły wszystko na jedną kartę, w sensie, że ich jakby koncentracja na tym, żeby znaleźć akurat tę szczepionkę, to nie był jeden z wielu produktów, nad którymi pracujemy i przeznaczamy na niego część naszych zasobów, tylko rzeczywiście wiele z tych firm postawiło sobie za jako główny cel tego roku tylko to nieograniczone finansowanie, bo wiedziały też, że problem jest taki, z jakim się do tej pory nie mierzyliśmy, ale to może coś kręcę i Marcel przedstawi inne wytłumaczenie.
Właśnie próbuję spojrzeć na stronach Światowej Organizacji Zdrowia. Jest taki Excel z listą firm pracujących nad szczepionką na różnych fazach badań klinicznych. Na początku grudnia było tak, że w trzeciej fazie, czyli tej ostatniej, kiedy się masowo podaje, to było 14 czy 15 szczepionek na świecie, w tym te, o których słyszeliśmy najwięcej, czyli Pfizer, czyli AstraZeneca, i grubo ponad 100 na wcześniejszych fazach badań klinicznych, czyli badania kliniczne to już jest ten etap, kiedy podaje się szczepionkę ludziom. Tak, na trzeciej fazie się podaje już bardzo dużej grupie, część dostaje placebo, część nie, więc tak naprawdę tysiące ludzi, dziesiątki tysięcy ludzi na świecie już było zaszczepione w ciągu tego roku. No ale jest kwestia długookresowych badań skuteczności, no bo to nie jest tak, że wcześniej te badania nad szczepionkami trwały długo, bo firmy się bardzo nie angażowały, albo tam jakieś procedury były niepotrzebne. Te procedury były potrzebne, no musimy, nim się zacznie podawać coś masowo ludziom, no to jednak trzeba to bardzo rzetelnie przetestować, poznać długookresowe efekty uboczne. No tu mamy dość wyjątkową sytuację i te takie badania długookresowe nie zostały przeprowadzone, co na pewno będzie pożywką dla, nie chcę używać może tego określenia obraźliwego, no ale dla tak zwanych foliarzy. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Mamy silny nurt antyszczepionkowy, w którym to nie jest tak, że to są, bo zazwyczaj się mówi, że jak ktoś jest przeciwny nowym technologiom, postępowi technicznemu, coś tam, no to wiadomo, niewykształcony z małych miast. Ja myślę, że to tak zwane foliarstwo jest szczególnie widoczne wśród ludzi młodych, wykształconych i z dużych miast. Każdy wie, jakie są historie, co nam mogą ludzie wstrzykiwać w szczepionkę, jakie mikrochipy albo autyzm, i no ja myślę, że ten ruch się jeszcze bardziej uaktywnia w przyszłym roku, więc to będzie na pewno jeden z kitów 2021 roku.
A tak a propos, ja też się zastanawiam się, czy będziemy się faktycznie szczepić, bo mój mąż pracuje w służbie zdrowia, już musiał podjąć decyzję, tak, zadeklarować, czy chce być zaszczepiony, czy nie chce. No ja mu powiedziałam, oczywiście szczep się, tak, no gdybym mogła, to też bym się zaszczepiła jak najszybciej, ale widziałam jakieś takie wpisy na Twitterze lekarzy, że no u mnie na całym oddziale zgłosiły się dwie osoby, więc ludzie się u nas po prostu boją. Wykształceni, niewykształceni, nie ma znaczenia.
Ja się boję z kolei, że ten proces szczepień się upolityczni, to znaczy, że ludzie jakieś emocje polityczne będą przekładali na to, że ponieważ szczepionkę załatwił ten rząd, to ja może w ramach protestu nie będę z niej korzystał. No i tu pewnie znowu wracam do swojego marzenia, do tego, żeby o takich rzeczach nie decydowali jednak politycy, tylko żeby wyjąć ten proces gdzieś tam i żeby ta dyskusja o tym, czy się szczepić, czy nie szczepić, była na poziomie merytorycznym, a nie na poziomie sporu jakiegoś politycznego.
Marzy ci się rząd, w którym będzie 6 resortów po prostu.
Z prezesem pan na czele, ten rząd techniczny Michała Klejbera już miał być tak za 20 lat temu, może teraz.
No ale słuchajcie, myślę, że tak zupełnie poważnie, myślę, że zupełnie każdy z nas by inaczej podchodził do wprowadzania kolejnych obostrzeń. Ja na pewno mogę tak zadeklarować, gdyby te obostrzenia miały jakieś poparcie w argumentach merytorycznych i najlepiej, gdyby były ogłaszane przez gremia, gdzie ja wiem, że okej, wychodzi tam, nie wiem, 10 czy 20 najlepszych epidemiologów w Polsce i mówią, zdecydowaliśmy, że stoki powinny być zamknięte, ponieważ to i tamto, nie? U nas mamy takie zamknięte lasy, otwarte lasy, stoki zamknięte, ale hotele otwarte, potem jednak stoki zamknięte, i tak dalej, i tak dalej. Nie?
Także... Ale Szwedzi, wiesz, no u Szwedów decydował właśnie główny epidemiolog, tak? Czy nie? I oni przyznali, że jednak ponieśli porażkę.
Dlatego ja zastrzegam, że ja nie wiem, jaka metoda jest dobra, czy te stoki powinny być otwarte, bo ja się na tym nie znam. Nie? Natomiast no, bunt teraz taki sprzeciw, że w Sylwestra nie możemy sobie wyjść, bo ktoś wyszedł na konferencję prasową i powiedział, że w Sylwestra mam siedzieć w domu, no jakby powoduje kompletnie niepotrzebne emocje i takie upolitycznienie sporu, który nie powinien być polityczny, moim zdaniem. No. Co mnie zaskoczyło w tym roku najbardziej, to to, że z dnia na dzień w zasadzie nasze życie przeniosło się do pracy zdalnej albo zakupów zdalnych i że to zafunkcjonowało, nie? Znaczy tak we wszystkich branżach, bo ja muszę przyznać, że w redakcji Pulsu Biznesu przed marcem to mógłbym pewnie napisać 10 stron opracowania, dlaczego nie da się robić mediów w trybie zdalnym, a już na pewno nie medium newsowego takim, jakim jesteśmy. No i co? I po marcu musiałbym połknąć te wszystkie 10 stron, bo zafunkcjonowało to bardzo dobrze, w zasadzie bez żadnych problemów, ale my to jesteśmy po prostu jedną z branż. Ale słuchajcie, no banki musiały z dnia na dzień się wyprowadzić, a musiały obsługiwać transakcje, musiały zatwierdzać procedury bezpieczeństwa i tak dalej, zadziałało. Wszyscy uczymy się w domu, pracujemy z domu i ta infrastruktura telekomunikacyjna wytrzymuje nagle obciążenie, którego nie widziała i nikt go nie planował, że wszyscy w jednym domu będą siedzieli na czterech komputerach. Działa, można się dodzwonić, internet nie zrywa. No jest to dla mnie naprawdę totalne zaskoczenie roku. Takie jest zdecydowanie optymistyczne. No więc pewnie ktoś może powiedzieć, że to było do przewidzenia, ale ja tego nie przewidziałem, że tak się da.
Marcin, a co dla ciebie było zaskoczeniem?
Zaskoczenie roku? No na początku miałem opowiadać o Tesli, jak bardzo wzrosła wycena tej spółki w pandemicznym roku. Myślałem, że jest to moje największe zaskoczenie, ale tak naprawdę nie, bo największym zaskoczeniem jest tempo, w jakim rozwinęła się pandemia. Jak przeanalizuję miesiące 2020 roku, co robiłem pod koniec 2019 roku i dotrę do marca, to tak naprawdę nie wierzę, że tak szybko nasz świat i mój świat się zmienił. Jeszcze w zeszłym roku o tej porze nikt nie mówił o pandemii, gdzieś tam w Wuhan coś się działo, jakiś wirus, nie do końca nas to interesowało. W styczniu żyliśmy pożarami w Australii, ktoś jeszcze pamięta o tym, że tak było? Tragedią związaną z gigantycznymi pożarami lasów na tym kontynencie. W lutym, kiedy wybrałem się na narty do jednego z kurortów alpejskich, rzeczywiście gdzieś tam przebąkiwano o pierwszych przypadkach zarażenia się wirusem w Europie, o tym, że on dotarł do Ameryki, o kolejnych kontynentach opanowanych, może nie opanowanych, o kolejnych kontynentach, gdzie ten wirus zaczął się pojawiać. Nadal nikt nie wierzył, że to jest rzeczywiście coś groźnego. Ja sam nie wierzyłem, że to jest coś groźnego, jak wróciłem z nart. I okazało się, że moja wyprawa służbowa już na targi samochodowe w Genewie nie dojdzie do skutku, ponieważ targi zostały odwołane ze względu na to, że w Szwajcarii notowano 5 pierwszych przypadków pandemii. Od tamtego czasu pandemia nabrała gigantycznego rozpędu. Już pod koniec marca mieliśmy lockdowny, nas wygoniono z redakcji i zachęcono do pracy zdalnej. To zresztą dzieje się do dzisiaj. Przegigantyczne tempo. Ja na co dzień zajmuję się samochodami, również samochodami sportowymi, więc duże przyspieszenia nie są mi obce. Często uczestniczę w różnych jazdach na torach i testuję sobie takie przyspieszenia. No pandemia jest lepsza, jeśli chodzi o przyspieszenie, niż Porsche Taycan Turbo S czy inne super szybkie samochody, którymi miałem okazję podróżować.
Ja wrócę jeszcze do tego przystosowania się szybkiego do pracy zdalnej, bo to jest moim zdaniem tak już mniej gospodarcze, ale to socjologicznie jest bardzo ciekawy temat, bo tak naprawdę jako ludzie ograniczono wiele naszych podstawowych wolności i tak naprawdę na całym świecie ludzie poturnie się zastosowali. No, mamy tę wizję wirusa, który po prostu prowadzi do śmierci i tyle. I ludzie słyszą o tym w mediach, słyszą komunikaty polityków, dobra, to zostajemy w domu, siedzimy w domu i już nie wychodzimy, wychodzimy 100 metrów po zakupy, nie jedziemy, przecież tak jak się zaczynało w tym okresie wiosennym. Jest Wielkanoc i dla wielu ludzi było zupełnie niewyobrażalne, że się nie pojedzie na Wielkanoc do domu. Nie pojechali. Totalnie zmieniliśmy swoje życie w sposób taki pozbawiony tego akcentu buntu. W innych krajach było trochę inaczej, ale w Polsce mieliśmy przejawy buntu społecznego w tym roku, oczywiście strajk kobiet, ale to był strajk z zupełnie innego powodu niż pandemia. Nie mieliśmy masowego ruchu protestu przeciwko obostrzeniom. Były narzekania, były apele, były listy otwarte i tak dalej, ale nie było czegoś takiego, żeby ktoś przyjechał pod Sejm i palił opony przeciwko lockdownowi.
Socjologicznie to jest jeden punkt widzenia i to taki, powiedziałbym, trochę na krótką metę, ale drugi punkt widzenia to jest psychologiczne podejście do tego. I tak naprawdę, tutaj trochę odwołam się do mojego pierwszego zawodu, konsekwencje tego, co spowoduje COVID, będziemy widzieć w ciągu najbliższych miesięcy i lat, bo tutaj obawiam się, że to będą bardzo daleko idące i niestety negatywne konsekwencje.
No, na pewno ze szkołą. Ja widzę, jak się uczą dzieci i jestem pewna, że to jest stracony rok, bo teraz już od marca, tak jak sobie dodamy, prawie cały rok jest nauki zdalnej i uważam, że o wiele gorzej dzieci się uczą, jak uczą się przez komputer, nawet jak widzą nauczyciela, bo już ostatnio w klasie, w podstawówce, ja tam zagłosowałam za tym, żeby mieli włączone chociaż te kamerki, bo to jest straszne patrzeć w monitorek, gdzie widzisz tylko nauczyciela i same literki. nauki. Ale tak czy owak, ja widzę, że poziom nauczania jest zdecydowanie gorszy i chciałabym, tylko oczywiście do tego nie dojdzie, żeby cały ten rok powtórzyć. Naprawdę dużo bym dała, żeby dzieci jeszcze raz poszły do, w moim przypadku, 6 podstawówki i 2 liceum i zaliczyły ten rok normalnie, chodząc do szkoły, spotykając się z ludźmi. U mnie w klasie po prostu, nie wiem, ile jest par z liceum, małżeństw. Ja akurat mojego męża dopiero na studiach poznałam, no ale to jest mega ważny moment.
Ale studenci też są zdalnie w tej chwili, więc to w tym sensie musiałabyś na czacie z mężem.
Nie, ale ja go poznałam na nartach w Szczyrku, też bym go nie poznała, bo przecież byśmy nie pojechali.
No właśnie.
To, co Małgosia mówi, to jest oczywiście bardzo ważny aspekt, ale to jest i intelektualny, i psychologiczny, i społeczny. Natomiast cała fala różnego rodzaju depresji i schorzeń podobnych do depresji, to co widzimy i wielkie zapotrzebowanie na różnego rodzaju psychologów, terapeutów z najróżniejszych dziedzin, to jest coś, co jest na razie tylko, moim zdaniem, tylko szczytem góry lodowej.